Jak weźmiemy do ręki słownik języka polskiego i sprawdzimy sobie, co znaczy pragnienie, to pierwsza definicja to uczucie suchości doznawane, gdy chce się pić. Ale zaraz potem jest druga, dopowiedzenie, która mówi, że pragnienie to gorąca chęć, życzenie sobie czegoś. I jest bardzo ciekawe to, że jakby słownik od razu nam pokazuje, że od tego pragnienia na poziomie tym najbardziej podstawowym, takim biologicznym, takiego doświadczenia, że potrzebuje picia, jeżeli to pragnienie nie zostanie zaspokojone, to we mnie się wtedy będzie pojawiało jeszcze silniejsze uczucie, jeszcze silniejsze pragnienie, że ja muszę to mieć, potrzebuję tego, żeby żyć. I jakoś prowadzi nas to od razu do uświadomienia nam, że są pragnienia jeszcze głębsze, pragnienia jeszcze bardziej intensywne, że pragnienia mogą być bardzo różnie przez nas przeżywane na różnym poziomie intensywności i głębokości. Że są te pragnienia najbardziej podstawowe, takie fizyczne, ale że są też pragnienia związane z życiem społecznym, z relacjami, ale że są też pragnienia duchowe, poznania prawdy, spotkania i doświadczenia Boga. A gdzieś między nimi wszystkimi jest to pragnienie, o którym dzisiaj chcemy mówić, czyli pragnienie miłości. Zarówno w kochaniu kogoś, ale też w doświadczeniu tego, że ja jestem przez innych kochany. Czasami używamy słowa pragnienie i potrzeba trochę jako synonimów, ale tak dokładnie to jest między nimi różnica. Potrzeba jest czymś, co jest wpisane w moją osobę, jest czymś, co jest dla mnie wręcz konieczne do istnienia. Jeżeli moje potrzeby nie zostaną zaspokojone, to nie będę w stanie funkcjonować. Ale te potrzeby domagają się z mojej strony pewnej odpowiedzi, albo inaczej mówiąc, sposobu realizacji. I właśnie pragnienia to są te konkretne sposoby realizacji moich potrzeb. I czasami wybieram właściwy sposób realizacji, czasami niewłaściwy. Czasami moje pragnienia w adekwatny sposób mnie prowadzą do tego, żeby potrzebę zaspokoić, a czasami nie. Każdą potrzebę mogę zaspokajać też na tysiące różnych sposobów, dlatego jedna potrzeba może być realizowana przez wiele pragnień. Czasami tak jest, że zaspokajając potrzebę, okazuje się, że pewne pragnienia na jakiś czas przynajmniej we mnie wygasają. Żeby użyć najbardziej prostego przykładu, na przykład w piątek rodzi się w tobie takie wielkie pragnienie, ale bym dzisiaj zjadł schabowego. Dodatkowo jest to potrzeba, bo jestem głodny i potrzebuję jedzenia. No ale jest piątek, więc zjesz pierogi ruskie. No i może nie miałeś na nich aż takiej ochoty i nie były tak wielkim pragnieniem, ale zaspokoiły potrzebę i przestajesz myśleć o tym schabowym do następnego piątku. Bo na jakiś czas pragnienie zostaje odsunięte ze względu na zaspokojenie potrzeby przez inne pragnienie, może mniejsze. Ale tak naprawdę chodzi o potrzebę. Miłość nie jest tylko pragnieniem. Miłość jest jedną z najważniejszych, najgłębszych potrzeb. Człowiek, który nie jest kochany i który nie kocha, nie może istnieć, nie może funkcjonować, nie może się rozwijać, nie może być w pełni sobą. Ale też wiedząc, że miłość jest najgłębszą potrzebą, równocześnie mogę ją realizować na wiele różnych sposobów, czyli przez wiele różnych pragnień ona się we mnie, ta potrzeba będzie odzywać. No i trzeba być tu ostrożnym, ponieważ niektóre pragnienia mogą tylko, może mi się wydawać, że one mnie prowadzą do zaspokojenia tej potrzeby, ale będą mnie prowadziły gdzieś tam na boczne drogi. Albo że czasami zatrzymam się na tych pragnieniach, które mówią mi o czymś ważnym we mnie, mówią o jakimś głodzie, o jakimś braku, ale nie dadzą mi najgłębszego zaspokojenia mojej potrzeby, bo musiałbym w tych pragnieniach pójść dalej i głębiej. I warto zobaczyć, że w procesie takiej formacji rozwoju osobistego my musimy dostrzegać w sobie coraz głębsze pragnienia i odkrywać je, nazywać i też realizować, wypełniać. Niektóre pragnienia wręcz przeciwnie. Musimy albo na nie popatrzeć trochę z dystansu i zobaczyć, że nie, mam w sobie głębsze pragnienia, że tych pragnień nie mogę realizować, bo będzie to dla mnie jakoś destrukcyjne. Ale nawet te pragnienia, które nazywamy jakimiś trudnymi, czy te pragnienia, które wydają nam się jakieś wstydliwe, niewłaściwe, warto sobie przynajmniej uświadamiać, bo one zawsze nam mówią o czymś ważnym w nas. Jak sięgniemy do Ewangelii o Samarytance, to to jest Ewangelia o pragnieniach. Jezus spotyka się z tą kobietą nad przy studni i wydobywa z niej, pomaga jej nazywać swoje pragnienia, równocześnie pomagając jej wnikać coraz głębiej w jej serce i odkrywać coraz głębsze pokłady tych pragnień. No bo cała rozmowa rozpoczyna się od tego, że ta kobieta przychodzi do studni, bo pragnie po prostu wody. Chce się napić. I ma jeszcze w sobie drugie pragnienie. Skoro przychodzi w najgorętszej porze dnia, w samo południe, to chce mieć pewność, że nikogo tam nie będzie przy tej studni. W niej jest pragnienie świętego spokoju. Nie chce się z nikim spotykać, nie chce z nikim rozmawiać. Chce mieć pewność, że nikt nie będzie jej zaczepiał. Nikt nie będzie miał do niej pretensji, nikt nie będzie wytykał jej palcami. Chce świętego spokoju. I Jezus nie neguje tych pragnień tej kobiety. Jezus spotyka się z tymi pragnieniami, mówi jej, mogę dać ci się napić. Ale równocześnie jej pokazuje, że jeżeli zaspokoisz to pragnienie przy tej studni, to będziesz musiała ciągle tu wracać. Ja mam taką wodę, która nie powoduje, że nie musisz już tutaj przychodzić. Ta kobieta najpierw nie rozumie, o czym do niej mówi Jezus. Ona myśli o swoim pragnieniu. Mówi, jak mi dasz pić, skoro nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. A Jezus jej pokazuje głębszy wymiar tych pragnień. Jezus ją też wyprowadza z tego przeświadczenia, że ona potrzebuje świętego spokoju, no bo on jej właśnie ten święty spokój zabiera. Nagle jakiś facet nieznajomy, do tego Żyd, zawraca jej głowę i do niej gada. Zabiera jej święty spokój i nagle się okazuje, że ona wcale aż tak bardzo tego świętego spokoju nie chciała, bo ta rozmowa jest bardzo intrygująca. Ta rozmowa ją wciąga i wcale nie spławia Jezusa od razu, tylko zaczyna wchodzić w tę rozmowę coraz głębiej, bo Jezus jej pokazuje, oprócz świętego spokoju, czegoś pragniesz bardziej. W końcu Jezus wchodzi już na bardzo niewygodny temat, bo zaczyna nagle rozmowę o jej mężach. I zaczyna jej mówić, no miałaś 5 mężów, teraz masz 6, ale ten 6 też nie jest twoim mężem. No dla niej to jest bardzo niewygodna rozmowa, ale ona przypomina tej kobiecie o jeszcze głębszym pragnieniu. O pragnieniu relacji, o pragnieniu bliskości, o pragnieniu bycia kochaną i kochania. Jezus jej pokazuje bardzo wyraźnie, uświadamia jej tę bardzo głęboką potrzebę i jej tęsknotę. Ale kobieta nie chce na ten temat od razu rozmawiać, dlatego zmienia wątek i zaczyna mówić o kulcie, o oddawaniu czci Bogu. To w świątyni, to na tej górze. Jezus ją znów prowadzi, wychwytuje tę rozmowę, ten wątek i mówi o kulcie w duchu i prawdzie. Pokazuje jej, tak, masz potrzeby religijne. Potrzebujesz się spotkać też z Bogiem. Masz też w sobie pragnienie właściwego oddawania czci Bogu. Więc kolejny wątek, który Jezus z niej wydobywa, kolejne głębokie pragnienie, które odpowiada na potrzebę. Aż w końcu ona zaczyna mówić o pragnieniu zbawienia i mówi, że czeka na Mesjasza, kogoś, kto ją wybawi, wyprowadzi z tej sytuacji. Jezus w tej rozmowie doprowadza ją do najgłębszych pragnień jej serca. Ona potrzebuje wybawiciela, potrzebuje zbawiciela, na którego czeka w całym dramacie swojego życia. No i na koniec rozmowy odchodzi od studni, zostawiając tam dzban, więc mówi, nie potrzebuję teraz zaspokajać pragnienia napicia się. Woda nie jest taka ważna w tym momencie. Biegnie do miasta i zaczyna opowiadać o Mesjaszu, którego poznała, spotykając się z tymi ludźmi, z którymi wcześniej nie chciała się spotykać. Bo okazuje się, wcale najważniejszy nie był święty spokój. Ona potrzebuje relacji, potrzebuje też doświadczenia wspólnoty. Ona chce się teraz dzielić tym, co w niej najgłębsze. Jezus ją doprowadza do najgłębszych pragnień, poznania ich, nazwania i też pokazuje, że jak wypełnisz w sobie najgłębsze pragnienia, to wiele tych powierzchownych nie jest już takich ważnych. Warto, to pierwsza rzecz, której chcemy dzisiaj powiedzieć, warto sobie uzmysłowić, że my naprawdę mamy pragnienia na bardzo różnych poziomach i że proces rozwoju człowieka to proces odkrywania coraz głębszych pragnień. A jak poznam te głębsze pragnienia, to zobaczę, że wiele tych wcześniejszych nie było aż tak ważnych do realizacji, albo że one mogą poczekać, że nie muszę ich realizować od razu. Żeby nie dać się złapać w taką pułapkę fałszywych namiastek miłości, takiego zaspokajania natychmiast i od razu pragnień, które nie dadzą mi wypełnienia tego doświadczenia bycia kochanym, trzeba dać sobie szansę na to, żeby poszukać tego, co we mnie najgłębsze.
Niewątpliwie fundamentem jest ponazywanie pragnień w sobie, zobaczenie perspektywy szerokiej tych pragnień. Ale tak myślę, że kiedy mówimy o pragnieniu miłości, też tu na tych żarach ognia, o pragnieniu związku, relacji, bycia z drugim człowiekiem, to ważny jest też taki moment, by te pragnienia zwerbalizować, by zaryzykować i się odezwać. No nie brak jest takich na świecie, co kochali, a nie zagadali. Nie na darmo kiedyś Piotr Rubyk śpiewał: nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Czasem po prostu trzeba zagadać. Pomyślałem o tym, bo teraz chciałbym powiedzieć troszeczkę o takim jednym momencie tej Ewangelii o Samarytance, kiedy Jezus do Samarytanki zagaduje. Mówi: daj mi się napić. No właśnie rozpoczyna ten proces. Czasem po prostu trzeba zagadać. Przypomniała mi się taka historia, towarzyszyłem kiedyś jednemu z animatorów, któremu bardzo się spodobała i wpadła w oko dziewczyna na pielgrzymce. Pierwszy dzień pielgrzymki, 6 sierpnia. Nie za bardzo wiedział, jak zagadać, więc podszedł i dosyć bezpardonowo, używając nomenklatury pielgrzymkowej, powiedział: siostro, weź tubę. A ona powiedziała: nie mów do mnie, siostro. No ale zagadywał dalej i po paru latach, dokładnie 6 sierpnia, miałem radość błogosławić im małżeństwo, bo to zagadywanie było skuteczne i wtedy mógł powiedzieć: żono, poniesiesz ze mną tubę przez całe życie. Czasem zaczyna się od zagadania, ale to tak na marginesie, bo wydaje mi się, że dużo ważniejsze w tym Jezusowym daj mi się napić jest takie szukanie dobra w tej kobiecie, wydobywanie dobra z niej, ale właściwie zaproszenie, by ona to dobro wydobyła w sobie. Bo popatrzcie, Jezus, który ma wszystko, który wszystko może, który jest dawcą wszelkiego daru, nagle ustawia się w pozycji: daj mi, potrzebuję. Ty masz coś, co mi możesz dać. Dla tej kobiety wcale to nie musiało być oczywiste, że ona coś w sobie ma. Krzysztof powiedział wcześniej, że ona miała 5 mężczyzn, a teraz jeszcze 6. Dlaczego miała aż tylu? No zasadniczo są 2 opcje. Opcja pierwsza jest taka, że każdy kolejny jej mąż umierał i wychodziła za następnego. Mało prawdopodobne. I nawet gdyby tak było, to ten 6 mega odważny, że w ogóle wchodził w tą relację, szacun. Druga, bardziej prawdopodobna opcja, że to były czasy, kiedy była możliwość dawania listów rozwodowych. To pomyślcie, że zgodnie z tamtejszym prawem, każdy dając jej list rozwodowy mógł go dać tylko dlatego, że znalazł w niej coś obrzydliwego. Tak stanowiło prawo żydowskie. To znaczy, nie wiem, czy tak było, ale mogło tak być, że 5 powiedziało jej: jesteś brzydka, nie ma w tobie nic dobrego. Ona mogła się tak czuć. Nie ma we mnie nic dobrego. I tak mi się czasem wydaje, że kiedy w nas jest pragnienie miłości, też takie pragnienie związku, relacji i ono się przedłuża, wydaje się nam w nieskończoność się przedłuża, to powoli zaczynamy myśleć: chyba nie ma we mnie nic dobrego, nic pięknego, nic takiego, co mógłbym komuś dać. Zaczynamy tak bardzo źle o sobie myśleć, w najgorszy z możliwy sposób. I właśnie tutaj przychodzi Jezus, żeby powiedzieć: nie, to nie jest prawda. jest w tobie coś, co możesz dać, tylko ty to musisz sobie odkryć, nazwać. I właśnie to jest pewnie pierwszy punkt. Co jest we mnie dobrego? Jakie zalety, cechy? Jakie jest we mnie piękno, dobro? Czym się mogę dzielić? A jeśli nie ma we mnie nic dobrego, to pewnie jest taki moment, żeby spróbować sobie nazywać te rzeczy, które mam dobre, albo właśnie dobre w małym stopniu, i je rozwijać. No, może kurs tańca, bo mi się kiedyś przyda. Może to jest ten moment, że się zaczynam uczyć języka, bo mi się kiedyś przyda. Może nauczę się układania kwiatów, też się może przydać. Nie wiem, czegokolwiek, gotowania. Znaczy, rozwijać dobro. Wbrew pozorom, jeśli jesteś teraz sam, jeśli jesteś teraz sama, to nie jest najgorsza wiadomość na świecie, jaka mogłaby być. To jest być może czas na to, by w sobie rozwijać dobro, by w sobie rozwijać jakieś piękne, jakieś wartości. Bo to nie jest tak, że człowiek jest taki pusty i mówi, znajdę kogoś, to on mnie wypełni. Tak na marginesie wyobraźcie sobie, że spotyka się dwóch takich pustych, którzy twierdzą, że się wypełnią. No to jakie oni stworzą związek? Podniesiony do kwadratu związek dwóch osób, którzy marzą o tym, że się wypełnią. Związki i relacje nie są od wypełniania nas. To jest tylko jakieś fikcyjne zapełnienie naszych emocji. Ja muszę w sobie odkryć już teraz jakieś konkretne dobro, właśnie konkretną wartość. Ona jest we mnie. Skończył Krzysztof właśnie tym, że ona zostawiła ten dzban u studni, bo ona mogła duchowo odkryć, że źródło jest w niej. Tu ma takie źródło, które wytryskuje, źródło życia wiecznego. Takie źródło, z którego może czerpać, poszukać dobra w sobie. To jest bardzo konkretny punkt, kiedy odkrywamy, że bardzo pragniemy miłości i wydaje nam się, że tylko druga osoba nas zaspokoi. Nie, sami odkrywamy dobro w sobie.
I czasami tak jest, że ktoś odkrywa w sobie pragnienie miłości, no ale stwierdza, no na tym świecie nie ma studni, w której jest woda, która mnie może zaspokoić. No ale bo nawet jeżeli jest, no to mi jeszcze tej studni nie udało się znaleźć. No i czekam i czekam na tę studnię, czekam na tę dziewczynę, czekam na tego chłopaka. Nie ma. Ale jest też druga opcja. Taka, w której ktoś odkrywa, że studni jest bardzo dużo. No i mam problem, z której to studni mam zaczerpnąć. I wydaje mi się, że będzie to najlepsze, jak będę próbował trochę z tej, trochę z tej, trochę z tej i będę wchodził w cały szereg relacji, które nigdy nie będą pogłębione, które nigdy nie będą dojrzałe, które nigdy nie będą mogły pójść krok dalej, no bo ja muszę z tylu relacji, z tylu studni pić tę wodę, no bo tylko wtedy mnie to wypełni. I Biblia w tym właśnie fragmencie tej Samarytanki pokazuje właśnie coś takiego. Tych pięciu mężów i ten szósty, który nie jest jej mężem, no pokazuje, że ona z wielu studni próbowała pić wodę i nie zaspokoiło jej to. I nie wypełniło tego pragnienia, które w niej było. Inne księgi Starego Testamentu mówią o tym, że możemy pić wodę tak naprawdę z studni, które okazują się cysternami. To znaczy, że w tej cysternie nie ma świeżej wody, która się nadaje do picia. A niektóre z tych cystern jeszcze są popękane i ta woda wyciekła. I jest trochę tak jak w piosence Lux Torpedy Pusta studnia, że umieram z pragnienia, oni leją wodę, woda sięga po szyję, ja z pragnienia tonę. Że niby mam ciągle i ciągle i ciągle coś wlewam, ale to wcale nie zaspokaja pragnienia. Chodzi o to, żeby po pierwsze naprawdę sobie uświadomić, że wielość relacji nie zastępuje głębokich relacji. Że to nie jest tak, że wystarczy mieć setkę znajomych i to zaspokoi pragnienie jednego dobrego przyjaciela. No bo setka to każdy da po procencie i mam komplet. No nie, chodzi o to, że to działa na zupełnie różnych poziomach. I nawet mnożąc te relacje płytkie, nie jestem w stanie wejść na ten poziom, który daje tylko głęboka przyjaźń. Że owszem, językowo możemy sobie to nazywać. Ja bardzo często mówię mój przyjaciel i bardzo wiele ludzi nazywam tym słowem, ale w takim wewnętrznym moim słowniku jest przyjaciel i przyjaciel. I to są zupełnie dwa różne słowa. Bo przyjaciół mam bardzo dużo, a przyjaciół no mam niewielu. Chociaż
chociażby z tego powodu, że nie jesteś w stanie dać czasu wielu relacjom. Nie jesteś w stanie dać często tego czasu, albo nie jesteś w stanie dać tego czasu w sytuacjach nieplanowanych, niespodziewanych. Z tymi wieloma przyjaciółmi umawiam się w kalendarzu, wpisuję spotkanie. Raz na rok wyznaczam, tu jest, to jest spotkanie. A z tymi wyjątkowymi przyjaciółmi, to on dzwoni i mówi, przyjdę. Dobra, przyjdź. Dla nich zawsze jest czas, gdzieś się tam wkręci. Albo tych pozostałych przyjaciół się trochę poprzesuwa, żeby dla przyjaciela był czas. Z nim dzielisz serce, on zna to serce, zna to, co w nim dobre i to, co jest w nim piękne. Nie można mieć za dużo takich relacji. To nie zaspokoi, jak będziesz miał ich wiele, 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 ale żadnej głębokiej. Już nie mówiąc o związku, który domaga się relacji wyłącznej. To jest cecha miłości małżeńskiej, że to relacja wyłączna. To znaczy, nie można próbować wchodzić w x związków naraz na zasadzie, o tym mówiliśmy już w zeszłym roku, na zasadzie opcji B. Tak jak opcja A nie wyjdzie, to będę miał jeszcze B, C i D, któraś chwyci. Nie? No nie można, po prostu się nie da. Po pierwsze ze względu na nieuczciwość względem tych dziewczyn albo tych chłopaków, że jest to jakaś forma zabawy ich uczuciami, ich miłością. I dlatego to jest niedopuszczalne, ale również dlatego, że nie zaspokoi najgłębszego pragnienia miłości wielość związków, które będą jakąś powierzchowną formą flirtowania, randkowania, ale nigdy z taką osobą nie będziesz mógł wejść na głębszy poziom, na ten poziom, którym jest miłość. Więc nie dajcie się nabrać na taką pokusę picia z wielu studni. Albo taką pokusę właśnie szukania alternatyw, zabezpieczania się. Albo chyba najgorsza, i to najczęściej dziewczynom się zdarza, które długo, długo, długo stwierdzają, że nie ma studni i jak już tak są rozczarowane i mówią, no nie ma na tym świecie studni, no to będę piła z czegokolwiek. Byleby tylko jakąś tą wodę znaleźć. I wchodzisz w szereg relacji, które z góry są skazane na niepowodzenie, no bo niech już będzie jakikolwiek, ale jakikolwiek, byleby mieć chłopaka, to nie da doświadczenia miłości. Nie dajcie się na to nabrać.
I na końcu, na kanwie tej opowieści o Samarytance, chcielibyśmy opowiedzieć o granicach. Ta opowieść jest o przekraczaniu granic, granic różnych. Pan Jezus przekracza w rozmowie z Samarytanką granicę narodowościową. On był Żydem, ona Samarytanką. Nie powinno wydarzyć się jej spotkanie ze względu na nienawiść między tymi narodami. Przekroczył tą granicę. Była granica związana z płcią. Raczej nie było to mile i dobrze widziane, żeby mężczyzna rozmawiał sam z kobietą, a już na pewno nie koło studni i nie nauczyciel prawa. W 27 wersecie czytamy, że gdy apostołowie wracali z miasta, to dziwili się, że Jezus z nią rozmawia. W tamtej kulturze taka rozmowa mężczyzny przy studni z kobietą była po prostu uważana za flirt. W końcu granica społeczna, ona przychodzi właśnie w ciągu dnia, różnie to było odbierane. Jezus przekracza kolejne granice i generalnie czasem w pragnieniu miłości warto odważyć się na przekroczenie granic. Dokładnie tydzień temu dwójka ludzi z duszpasterstwa opowiadała mi, że osobiście zawsze nie czuli tematu swatania, że ktoś kogoś umawia na jakieś spotkania, no ale przekroczyli granicę i w maju będzie ślub. Zgodzili się, zaswatali ich. No i jest radość. Czasem trzeba jakąś swoją granicę przekroczyć. To jest ważne. Ale paradoksalnie chciałbym jednak dzisiaj opowiedzieć o nieprzekraczaniu granic i ich stawianiu. W ten weekend byliśmy na rekolekcjach z duszpasterstwem absolwentów i tam jedna dziewczyna powiedziała tak mocno, odważnie, że księże w kościele bardzo mało mówi się o miłości, która stawia granice. Myślę, że mówi się w konfesjonale, ale rzeczywiście może nam, bo nie za rzadko. I to chyba dobrze gra z tym tematem dzisiejszym. Pragnienie miłości. Bo możesz spotkać w swoim życiu kogoś, kto będzie miał ogromne pragnienie miłości względem ciebie i jeśli mu nie postawisz granicy, to on cię tym pragnieniem zje. W życiu studenckim to chyba często są rodzice, którzy tak bardzo pragną dla nas dobra i naszej miłości, że czujemy się całkowicie osaczeni i jak nie postawimy granic, to jest to bardzo inwazyjne i niebezpieczne. Taką osobą może być człowiek z duszpasterstwa, może być znajomy, może być na jakimś etapie chłopak, dziewczyna, może być dla nas często księży penitent. Jeśli nie postawi granicy, to ona będzie przekraczana, bo jej właściwie nie będzie i będzie nam się działa krzywda. To przekraczanie granic dotyczy fizyczności. O tym myślę, że się dużo mówi i dobrze, że się mówi. Ona może dotyczyć duchowości. Ostatecznie to jest trochę tak, że nasza relacja z Panem Bogiem jest zawsze indywidualna. My się modlimy każdy inaczej, niepowtarzalnie. I jak ktoś tak na siłę krytykancko wyraża się o mojej duchowości, próbuje ustawiać ją do jakiegoś jedynego słusznego modelu, to jest przekraczanie granic duchowości. Ale myślę, że najgorsze jest przekraczanie granicy emocjonalnej. To znaczy wszelkiego rodzaju formy szantażu, manipulacji moim światem uczuć, które mnie jakoś zmuszają do takiej, a nie innej postawy. My mamy strzec swojego ciała, swojego ducha i całego świata swoich emocji. Warto o tym pamiętać szczególnie nam, ludziom jakoś może bardziej związanym z Kościołem, bo my często słyszymy, że miłość ma być ofiarna, bezinteresowna, przebaczająca i to jest prawda o miłości, ale jak się to opowie tylko w taki sposób, to jest to prawda niecała. To znaczy, jest w miłości taka mądrość, która stawia granice. My czasem widzimy ludzi, którzy kochają bez granic i budzi w nas to często takie dwie emocje. Współczucie i podziw. Współczucie dobrze, że budzi. Podziw nie. Nie ma co podziwiać człowieka, jak kocha bez granic, bo on się sam krzywdzi. Mamy często takie błędne przekonanie, że człowiek, który nie stawia granic, jest dobrym człowiekiem. Chciałbym powiedzieć o takich trzech zasadach, o których pomyślałem, że mogą być ważne przy stawianiu tych granic, mądrym stawianiu granic w miłości. Zasada pierwsza, bardzo trudna. To my, a nie dziewczyna, tata, mama, szef w pracy, odpowiadamy za przekraczanie naszych granic. To znaczy, my byśmy woleli, żeby to raczej oni odpowiadali, bo lepiej jest pomyśleć, że ktoś zachował się niegodziwie i przekroczył moją granicę, jakoś mnie skrzywdził, niż że ja zachowałem się nieasertywnie. Czasem to ja się zachowałem nieasertywnie i powinienem tu o to powalczyć. Boimy się tak mówić, no bo nie lubimy brać odpowiedzialności, takiej dużej odpowiedzialności. Akurat to wszyscy wczoraj widzieliśmy. Jak Polacy postanowili nie brać odpowiedzialności za wynik i nie ryzykować strzelenia bramki, tylko poczekać, jak się zachowa drugi mecz. No nie. Wszyscy czuliśmy, że było o włos od tragedii. Po prostu o krok. I może tak być, że jak ja nie biorę odpowiedzialności za stawianie granic, mówienie nie, bycie asertywnym, tylko myślę, że to szef w pracy ma wiedzieć, czy dziewczyna, przyjaciel, ktoś, to będę raniony i będę się dziwił i będę się frustrował. Jak zapomniałem sobie ogrodzić działki, a ta działka jest największym skrótem w mieście, to nie mogę się denerwować, że wszyscy chodzą przez moją działkę. Nie, to ja miałem sobie tą działkę ogrodzić, wtedy mi nie będą chodzić. Ja jestem odpowiedzialny za stawianie granic, za asertywność. Druga sprawa, o granicach trzeba mówić. Wydaje mi się, że taki slogan "kochać to znaczy rozumieć" jest jednym z najbardziej niebezpiecznych sloganów w przeżywaniu relacji i miłości. Bo jest oczywiście w nim piękna intuicja, ale on często zastępuje kochać to znaczy rozumieć, czyli miał się domyśleć. No nie domyśli się, nie wpadnie na to. Trzeba mu bardzo konkretnie powiedzieć, jaka jest moja granica, gdzie ona przebiega, czego nie chcę, co jest dla mnie trudne. I to szczególnie mówić w pierwszej osobie liczby pojedynczej, mówić o swoich emocjach. Wtedy taki komunikat jest często bardzo dobrze przyjęty. Wtedy ta druga osoba wie, że nie chce być egoistą, tylko po prostu mówię, jak coś przeżywam. Ludzie będą łamać nasze granice, jak nie będą tych granic znać. Druga rada, druga myśl jest po prostu o tym, żeby nazywać konkretnie granice. I trzecia, to dbać o taki balans pomiędzy poczuciem jedności i poczuciem odrębności. Myślę, że znamy wszyscy takie pary, które zawsze o sobie mówią w liczbie mnogiej, jeszcze zdrabniając wtedy. Ja z Michasiem, ja z Zuzią, my zawsze. Nigdy nie pada po prostu, że ona coś, zawsze razem. Bardzo piękne. Ale musi być też taki moment, że ktoś powie: Michał, tak może ja, tak ma, ale ja nie. Ja to przeżywam zupełnie inaczej. Taka zdrowa odrębność. Bo jeśli nie ma we mnie takiej odrębności, tylko jest rozbudowane ogromnie to poczucie jedności, to jest ogromna szansa, że ta druga strona będzie poszerzała te swoje granice kosztem moich granic, no bo przecież my musimy być zawsze tacy sami i razem. To nie działa. Mieć dobry bilans, czy balans pomiędzy poczuciem odrębności i poczuciem jedności. Z etycznego punktu widzenia myślę, że kiedy ktoś narusza naszą granicę, to przynajmniej dwie sytuacje wydają się negatywne, złe. Pierwsza to jest agresja na tą drugą osobę, taka agresja, która niszczy godność tej drugiej osoby, która narusza moją granicę. Nie odpowiada się złem za zło i to jakoś czujemy. Do tego jesteśmy wychowywani. Ale etycznie negatywne jest też bycie biernym, gdy ktoś narusza moje granice i ja nic z tym nie robię, bo to jest niszczenie własnej miłości. My naprawdę nie jesteśmy żadnymi egoistami, kiedy troszczymy się o granice, bo my tak naprawdę chcemy w ten sposób pomóc tej drugiej osobie, żebyśmy mogli zbudować relację prawdziwą, czystą, w której ja nie będę miała niechęci do mnie, a on będzie wiedział, że ja go naprawdę lubię i generalnie mnie nie męczy, a cieszy. To taka myśl na koniec o stawianiu granic.